Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Tilaf i rewolucja w Odysei Wyborczej, programie, który powstaje tylko i wyłącznie dzięki wsparciu patronów na patronite.pl/radiownet. 5640 patronów w tym momencie wspiera swoje ulubione radio. Bardzo dziękujemy najnowszym naszym załogantom, pani Izoldzie, panu Oskarowi, panu Mariuszowi, pani Annie i komuś o pseudonimie Das. Serdecznie dziękujemy, to dzięki wam Radio Wnet trwa. A teraz w Odysei Wyborczej posłuchamy wykładu profesora Andrzeja Nowaka, wygłoszonego podczas Dnia Patrioty, wykład między innymi o fałszywym patriotyzmie.
Ten moment, tak jak właściwie każdy z momentów, w którym spotykaliśmy się w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat, wydaje się ważny. I jednocześnie wciąż podsuwane są nam pokusy, by przegapić wagę każdego momentu, który jest nam dany. Jedną z takich pokus, mam wrażenie, jest próba przeciwstawienia tego, co stare, co powinniśmy już wyrzucić, z czego powinniśmy wyrosnąć, i tego, co nowe, co nowoczesne. Myślę, że patriotyzm, próba przeciwstawiania nowego patriotyzmu staremu, jest doskonałym odzwierciedleniem takiej pokusy albo takiego niemądrego wyboru, może ujmijmy to w ten sposób. Słyszałem wielokrotnie takie sugestie, że potrzebny jest nam nowy patriotyzm. Była taka głośna wypowiedź dobrej niegdyś aktorki, która zmieniła się w impresariat własnego teatrzyku, kiedy mniej więcej 10 lat temu powiedziała, że właśnie ten stary patriotyzm polski jest już do wyrzucenia na śmietnik, a nowy patriotyzm polega na sprzątaniu odchodów po swoim psie, płaceniu podatków i kulcie dla tej flagi, w której 12 gwiazd otacza pustkę, nicość. Ten stary patriotyzm, który inaczej się wyrażał, inne miał symbole, jest do wyrzucenia. Teraz na tym polegać ma nasz nowy patriotyzm. Jednocześnie słyszymy bardzo często, że kiedy my mówimy o patriotyzmie, to dzielimy ludzi, że w jakiś sposób odbieramy innym patriotyzmu. Tak się złożyło, że wczoraj jadąc z samochodem słuchałem konwencji, na której ogłaszano kandydaturę pana Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Zapowiadający tę kandydaturę premier Donald Tusk powiedział jasno, twardo i stanowczo: pan Rafał Trzaskowski reprezentuje najlepszy patriotyzm. A więc, no z pewnością, skoro on jest najlepszy, no to inni są jakoś trochę gorsi w tej dziedzinie. I za chwilę usłyszałem samego kandydata, który wyraził ten patriotyzm. Rozpędził się trochę, ale na szczęście się zatrzymał, bo zaczął mówić o patriotyzmie gospodarczym i mówił o tym, że potrzebne jest, żeby w rywalizacji z Ameryką i z Chinami, na jednej płaszczyźnie postawione, europejska gospodarka stała się wielka. Europejski przemysł, żeby rozkwitnął. I idąc tak przez tę wielkość Europy w rywalizacji z naszym odwiecznym wrogiem Stanami Zjednoczonymi, tego nie powiedział, ale wyraźnie w kontraście mówił o tym, że Ameryka i Chiny są tutaj złym układem odniesienia, dodał na końcu: a tak, jeszcze polska gospodarka, żeby się rozwijała w tej europejskiej. I powiedział, żeby Polska była wielka. Więc mamy orędownika wielkiej Polski. I kiedy słyszałem te słowa, to zrozumiałem, że nie ma sensu różnicować patriotyzmu na stary i nowy. Jeżeli ktoś próbuje w ten sposób różnicować patriotyzm, to warto się zastanowić, czy można na przykład odmówić patriotyzmu Adamowi Mickiewiczowi, Tadeuszowi Kościuszce, czy jego kosynierom, albo może tym rycerzom, co z Bogu Rodzicom na ustach szli po zwycięstwo pod Grunwaldem. No to było dawno, 614 lat temu. To może to już jest nieaktualne, niepotrzebne i trzeba, tak jak pani Krystyna Janda, od której przykładu zacząłem, nowego patriotyzmu szukać. Albo tego najlepszego patriotyzmu, jaki reprezentuje obecny kandydat do urzędu prezydenta. I pomyślałem sobie, że zamiast takiego przeciwstawienia warto zastanowić się nad tym, jak odróżnić patriotyzm prawdziwy od fałszywego. Wiem, że to brzmi strasznie, znowu ktoś się oburzy, jak tak można. A jednak przypomniałem sobie takie ważne dla mnie formacyjne doświadczenie jako młody doktorant Instytutu Historii PAN. Postanowiłem pojechać na 13 zjazd historyków, który odbywał się, historyków polskich, który odbywał się w Poznaniu. To był wrzesień 1984 roku. To, co mnie przyciągnęło szczególnie, obok kilku innych bardzo ciekawych wystąpień i referatów, to sekcja, którą prowadził profesor Emanuel Rostworowski pod tytułem Patrioci prawdziwi i fałszywi na Sejmie Wielkim. Chodzi o Sejm czteroletni. Przypomniał profesor Rostworowski, tam kilka innych osób brało udział w tej fascynującej dyskusji, między innymi stały autor Białego Kruka, niestety niedawno zmarły profesor Henryk Kocuj, ale głównym mówcą był profesor Emanuel Rostworowski i mówił o tym, jak wyrywano sobie to pojęcie patrioty w końcu XVIII wieku, w dramatycznych chwilach próby reformy Rzeczpospolitej i jednocześnie jej już skrajnego zagrożenia apetytami zaborczymi sąsiadów. I z jednej strony byli ci, którzy mówili, my jesteśmy patriotami, ponieważ naszą wolność chcemy ocalić, ubiegając się o łaskę Katarzyny. Tylko Katarzyna ocali naszą wolność, tylko przy Rosji będziemy dobrymi patriotami. Drudzy mówili, nie, tylko dzięki przymierzu z Prusami ocalimy naszą ojczyznę. To jest jedyna realna forma patriotyzmu. Musimy oddać Prusom Gdańsk i Toruń, bo tego się domagają, a wtedy sojusz zawarty z Prusami pozwoli nam ocalić ojczyznę. To jest nasz patriotyzm. I jedni i drudzy nazywali się patriotami. Ale próba patriotyzmu przyszła w roku 1792, kiedy wojska rosyjskie wkroczyły do Polski. Oczywiście pod hasłem obrony wolności, a wolności szlacheckiej, liberum veto. A z drugiej strony król pruski nie tylko nie wywiązał się z przyjętego na siebie zobowiązania sojuszu, wsparcia Polski, ale jako współpracownik, właściwie taka hiena przy rosyjskim niedźwiedziu, postanowił wyszarpnąć coś dla siebie. I wtedy patriotyzm stał się łatwy do odróżnienia, bo byli ci, którzy przystąpili do targowicy i ci, którzy postanowili bronić Polski. I to przypomniało mi właśnie to wspomnienie z 1984 roku, tej wspaniałej dyskusji historyków, która była dla mnie bardzo wtedy ważna. Że przecież w tamtym czasie, w tamtym momencie, w 1984 roku, no dopiero wychodziliśmy z tak zwanego stanu wojennego, który został ogłoszony pod biało-czerwonym sztandarem. Generał Jaruzelski przecież był w mundurze reprezentującym ludowe, z małej litery, nieformalnie, a formalnie Wojsko Polskie, tak się ono nazywało. I wciąż odwoływał się do patriotyzmu. Wojskowa Rada nazywała się Ocalenia Narodowego. No cóż bardziej patriotycznego niż ocalić naród. No ale z drugiej strony byli tacy ludzie jak na przykład ksiądz Jerzy Popiełuszko. Też się powoływał na patriotyzm. Który z tych patriotyzmów był prawdziwy, a który fałszywy? Dokładnie 6 tygodni po tym kongresie, po tym zjeździe historyków Polski we wrześniu 1984 roku zamordowany został ksiądz Jerzy Popiełuszko. I tam, przy grobie księdza Jerzego, gdzie tylu z nas się spotkało, myślę, że wiedzieliśmy, na czym w tym momencie, w tej chwili, w danym dramatycznym momencie polega patriotyzm. Na tym, żeby być z księdzem Jerzym, nie z generałem Jaruzelskim. te rozróżnienia, które przychodzą w różnych dramatycznych dla nas momentach, nakazują zapytać o to, kiedy w ogóle pojęcie patriotyzmu się pojawia. Patriotyzm jest słowem nowym, wynalezionym, tak jak mnóstwo innych izmów, w XVIII wieku. Nie używano wcześniej takiego słowa. Była miłość ojczyzny. Ale właśnie w czasie próby, kiedy zaczęto walczyć o tę utraconą ojczyznę, legiony, najpierw powstanie kościuszkowskie, wcześniej jeszcze Konfederacja Barska, a potem walka u boku Napoleona, który miał nam dać przykład, jak zwyciężać mamę. To wszystko sprawiło, że pierwszy raz sformułowano tę definicję patriotyzmu. Ona się pojawiła w pierwszym słowniku języka polskiego u Samuela Bogumiła Lindę w roku 1811 w tomie czwartym i mówiła tak. Patriota, gorliwy o dobro ojczyzny obywatel, przy ojczyźnie jakoby przy swojej własności obstawający. To jest najkrótsza i chyba wciąż niezastąpiona definicja. Pani Halina Łabonarska w poruszający sposób przypomniała słowa poety mówiące o tym, że kochamy ten pejzaż, te wspaniałe otaczające nas lasy, bory, jeziora, jedyne kochane, bo własne. To poczucie własności, że jesteśmy u siebie, jest kluczem do, jednym z kluczy do zrozumienia postawy patriotycznej. Wyzuci z własności stajemy się w łańcuchu pokoleń nikim. Jeżeli nie jesteśmy patriotami, nie czujemy związku z dziedzictwem po ojcach, tracimy wartość, tracimy znaczenie. To przypomniała ta pierwsza definicja Samuela Bogumiła Lindego. Ale warto pamiętać, że starsza od nazwy patriotyzm, idea miłości ojczyzny ożywiała przecież kilkanaście, czy może nawet około 20 pokoleń, które poprzedzały Lindego, poprzedzały żołnierzy księcia Józefa, czy naczelnika Kościuszki. I o nich napisał mistrz Wincenty, którego tak lubię cytować. Napisał po łacinie, ale mówił o miłości ojczyzny polskiej. Pisał tak, czego podejmujemy się z miłości ojczyzny, miłością jest nieszaleństwem, męstwem niezuchwałością, bo mocna jest miłość jak śmierć, im trwożliwsza, tym śmielsza. Nic bowiem śmielej nie wzywa obywateli pod broń, niż obawa przed ogólnym niebezpieczeństwem. W chwilach zagrożenia rzeczywiście patriotyzm ujawnia się w sposób trudniejszy do sfałszowania, bo wymaga odwagi, o której też była tutaj mowa. Jak ta odwaga może być podtrzymywana i motywowana? Pozwólcie Państwo, że zmierzając do jakby konkluzji tego krótkiego wystąpienia, posłużę się dwoma książeczkami, które szczęśliwie udało mi się kupić u jednego ze znakomitych polskich, krakowskich antykwariuszy. Pierwsza książka wpadła mi w tym tygodniu w ręce, zrobiła na mnie duże wrażenie. To wiersze znane, wiersze w niej zawarte. Pozwolę sobie zacytować z nich fragment. Właściwie trzy fragmenty, które mówią o tym, jak odróżnić patriotyzm prawdziwy od fałszywego. Pierwszy fragment. Lecz nade wszystko słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, jedyność przywróć i prawdziwość. Niech wolność tylko wolność znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Przerwę cytat. Do konkluzji jeszcze daleko omówienia tego cytatu, ale chcę podkreślić, że przywrócenie prawdziwości słów i pojęć jest dzisiaj szczególnie ważne, bo dzisiaj problemem nie jest tylko cenzura, zakaz pewnych słów, ale jest niewyobrażalna jeszcze w czasach Napoleona Bonaparte, Samuela Bogumiła Lindę, czy nawet w czasach II wojny światowej siła kłamstwa. Kłamstwa, które może zmieniać, próbować zmieniać rzeczywistość, a w każdym razie zmieniać ją w umysłach milionów ludzi o 180 stopni. Ktoś, kto działa przez lata jak agent Putina, organizuje komisję do śledzenia wpływów rosyjskich i stawia na ławie oskarżonych Antoniego Macierewicza. To jest nowe zjawisko. To jest właśnie przerażające zjawisko, w którym najpotrzebniejsze jest przywrócenie prawdy słowom i pojęciom. Ale pozwolę sobie zacytować drugi fragment, a potem ostatni z tej książeczki. Niektórzy z Państwa już pewnie rozpoznali, jakiego poetę cytuję, ale za chwilę to dopowiem. Z innego wiersza, z tego samego tomiku, wiersza pod tytułem Mieszkańcy. To jest wiersz o strasznych mieszczanach. I oto idą, zapięci szczelnie, patrzą na prawo, patrzą na lewo, a patrząc widzą wszystko oddzielnie, że dom, że Stasiek, że koń, że drzewo. Jak ciasto biorą gazety w palce i żują, żują na papkę pulchną, aż papierowym wzdęte za kalcem wypchane głowy grubo im puchną. Przerwę cytat. Dzisiaj nie trzeba brać gazety do rąk, żeby spuchła głowa. Wystarczy odpalić smartfon. Ale istota zjawiska jest ujęta nie w tej metaforze gazet i spuchniętej głowy, tylko w widzeniu wszystko osobno. Coś działo się w latach na przykład 2008-2014 w polityce polskiej kierowanej przez Donalda Tuska i relacjach tej polityki z Władimirem Putinem. Ale dzisiaj nie widzimy tego, w ogóle tego nie ma. Widzimy to osobno. Teraz jest najdzielniejszy obrońca polskiej granicy od wschodu. To jest przykład, jeden z wielu, ale za chwilę podam bardziej drastyczny. I teraz ostatni cytat, bardzo poruszający cytat z tego samego poety, z tej samej książeczki. Każda niech Polska będzie wielka. Synom jej ducha czy jej ciała daj wielkość serc, gdy będzie wielka, i wielkość serc, gdy będzie mała. Wtłoczonym między dzicz niemiecką i nowy naród stu narodów, na wschód granicę daj sąsiedzką, a wieczną przepaść od zachodu. Dłonie Twe, z których krew się toczy, razem z gwoździami wyrwij z krzyża i zakryj, zakryj nimi oczy, gdy się czas zemsty będzie zbliżał. Przyzwól nam złamać zakon pański, gdy brnąć będziemy do Warszawy przez Tatry martwych ciał germańskich, przez Bałtyk wrażej krwi szubrawej. No trudno o bardziej wstrząsający obraz zemsty na Niemcach i nienawiści do Niemców za to, co zrobili w czasie II wojny światowej. Tatry ciał germańskich, Bałtyk ich krwi. Tak napisał Julian Tuwim w Kwiatach Polskich, bo cytuję fragmenty Kwiatów Polskich Tuwima. Kiedy słyszy się tak straszne słowa jak te ostatnie, być może zrozumiałe całkowicie, w kontekście tego, co przeżyli ludzie, ci, którzy przeżyli II wojnę światową i okupację niemiecką. W takim kontekście wracają te słowa, które również pani Halina Łabonarska tak wstrząsająco tutaj przywołała, słowa Karola Wojtyły z poematu Myśląc Ojczyzna, że miłość musi przerosnąć nienawiść. Jeżeli najważniejszym elementem naszego patriotyzmu jest nienawiść, to coś złego dzieje się z patriotyzmem, z nami samymi, jeżeli nienawiść jest ostatnim słowem. Ale w tym fragmencie, który zacytowałem, zgrzyta jakoś jak u strasznego mieszczanina, to widzenie osobno. Więc tu mamy straszne zbrodnie niemieckie i wezwanie do zemsty za nie, rzeczywiste straszne zbrodnie niemieckie i wezwanie do najkrwawszej zemsty za nie, bez przebaczenia. A z drugiej strony mamy modlitwę o wspaniałe, dobre sąsiedztwo z narodem stu narodów. czyli z Józefem Stalinem. Jakby Julian Tuwim nie wiedział, że był Katyń, nie wiedział, że były Łagry. Coś wiedział przecież, ale widzi to osobno. Książeczka, którą cytuję, opatrzona została kartą tytułową zaprojektowaną przez Mieczysława Bermana, tego samego plastyka, który nieco później zaprojektował plakat Trzy razy tak na referendum, a wydana została przez następujące wydawnictwo. Bibliatyczka Sojuza Polskich Patriotów SSSR. Jutuwim Stichi na polskim języku. Cena 2 rubla 500 kapiejek. 1943 Moskwa. I te wiersze były potrzebne wielu Polakom, którzy nie zdążyli z armią Andersa, którzy szli do Polski. Nie widzieli alternatywy. To dla nich to nie była rzecz może śmieszna. Widzieli tu jakiś patriotyzm. Widzieli polskie słowo, piękną polską poezję. Ale jest w tym fałsz. Fałsz, który polega na dyktacie alternatywy. Nie możecie być niepodlegli, musicie wybierać albo z Niemcami, albo z Rosją. Wybieracie przeciw Niemcom, musicie być pod Moskwą. Niemcy, trzeba powiedzieć, rzadziej odwoływali się w swoich relacjach do Polski, do partii, którą nazywaliby patriotyczną. Rosja robiła to stale. Od XVIII wieku patrioci rozmaici powoływali się na to, że trzeba iść z Rosją. Niemcy jakoś, nie chcę powiedzieć, że bardziej prostolinijnie, bo nie chcę im tego zarzucać, ale w każdym razie jakoś oszczędniej szafowali określeniem polscy patrioci dla swojej partii w Polsce. Ale Niemcy też się uczą. Uczą się od najlepszych, czyli od Rosjan. I dzisiaj często słyszymy, musimy wybrać Niemcy jako jedynego solidnego partnera, ponieważ grozi nam Rosja. Ten szantaż oparty na założeniu, że Polska nie może być niepodległa, że Polska musi wybrać albo sąsiada ze wschodu, albo sąsiada z zachodu, a najlepiej obydwu naraz jako swoich panów, żeby czuć się spokojniej, bezpieczniej, właśnie jak ci straszni mieszczanie, wciąż nam towarzyszy. I tu pozwólcie Państwo, że wyjmę książeczkę, którą teraz akurat na sercu sobie położyłem. To jest książeczka wydana nieco wcześniej. Wydana w Paryżu w roku 1832. Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz przytacza jakby w odpowiedzi na taki fałszywy patriotyzm następującą przypowieść. Płynęły po morzu okręty wielkie, wojenne i statek jeden mały rybacki. A był czas burzliwy, jesienny. W tym czasie im okręt większy, tym bezpieczniejszy, a im mniejszy, tym niebezpieczniejszy. Rzekli więc ludzie z brzegu: błogosławieni żeglarze okrętów wielkich, biada żeglarzom w statku rybackim czasu jesiennego. Ale nie widzieli ludzie z brzegu, iż na okrętach wielkich popili się majtkowie i zbuntowali się i potłukli narzędzia, przez które sternik uważa gwiazdy, i skruszyli iglicę żeglarską magnesową. A wszakże okręty zdawały się na pozór równie potężne jak pierwej. Ale nie mogąc widzieć gwiazdy na niebie i nie mając iglicy magnesowej, zbłądziły i potonęły okręty wielkie. A statek rybacki, patrząc na niebo i na iglicę, nie zbłądził i doszedł do brzegu. A chociaż rozbił się przy brzegu, uratowali się ludzie i uratowali narzędzia swe i iglicę swą, a okręt znowu odbudują. I pokazało się, że wielkość i moc okrętów dobre są, ale bez gwiazdy i kompasu niczym są. A gwiazdą pielgrzymstwa jest wiara niebieska, a iglicą magnesową jest miłość ojczyzny. Gwiazda świeci dla wszystkich, a iglica kieruje zawsze na północ. A wszakże z tą iglicą można żeglować i na wschodzie, i na zachodzie, a bez niej i na Morzu Północnym przyjdzie błąd i rozbicie. Więc z wiarą i miłością wypłynie statek pielgrzymski Polski, a bez wiary i miłości ludy wojenne i potężne zabłądzą i rozbiją się. A kto z nich wyratuje się, nie odbuduje okrętu. Kiedy mówią nam, że mamy patrzeć na wielką i groźną Rosję, kiedy mówią nam, że mamy się oglądać na potężne Niemcy, których jesteśmy częścią tylko gospodarki, jak mówi zły wnuk wielkiego pisarza Henryka Sienkiewicza, że jesteśmy tylko częścią niemieckiej gospodarki. Można tak spojrzeć. To wtedy uświadommy sobie, że ta wielkość nieufundowana na tych dwóch podstawach, o których przypomniał Mickiewicz. Być może jest i w Rosji, i w Niemczech miłość ojczyzny, ale czy jest dostatecznie trwały kompas wiary, spojrzenia w niebo? Nie patrzmy na to, jak jest tam. Widzimy, jest kryzys w Niemczech, niewątpliwie głęboki. Rosja też resztkami sił nie jest w stanie utrzymać w swoich rękach Syrii. Przynajmniej tak się zdaje. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, czy u nas, na tym naszym małym statku rybackim, potrafimy utrzymać kompas i potrafimy utrzymać wiarę. Wiarę chrześcijańską, na której polskość i polski patriotyzm jest zbudowany. Dziękuję Państwu bardzo.